O, jak dobrze was widzieć. Chwała Jezusowi. Dobrze stać tutaj i głosić Słowo Boże. I czekałem na ten dzień, żeby stać przed wami i móc się z wami dzielić tą nauką, tym nauczaniem Słowa Bożego, które wierzę, że będzie budowało nasze życie, nasze domy, naszą rzeczywistość, codzienność. I czasami to słowo, wiecie, wydaje się takie łagodne, dobre, leczące. Czasami wydaje się takie ostre i jak gdyby prawie że niemożliwe. Ale wiem jedno, że Bóg nigdy nie chciał niczego od ludzi, co byłoby niemożliwe dla nich do wykonania. I jedyne, czego człowiek nie mógł, to nie mógł o własnych siłach wejść do nieba. I Bóg dał nam Jezusa. Jedyne, czego człowiek nie może, to podobać się Bogu o własnych siłach i dlatego dał nam Ducha Świętego, abyśmy mogli chodzić w Nim, abyśmy mogli w Nim trwać. Zanim zacznę mój dzisiejszy wykład, chciałem się z wami podzielić takimi pozdrowieniami, świadectwem. Pan działa w naszym życiu, Pan prowadzi. Przyjechałem niedawno z Kołobrzegu, gdzie prowadziłem sobotę, w niedzielę wykłady i macie pozdrowienia z zborów Kołobrzegu, prosili, żeby tu przekazać. Pastor prosił, również potem pojechałem do zboru i nauczanie prowadziłem w zborze w Połczynie Zdroju, również przekazuję pozdrowienia na prośbę pastora. I ponad wszystko chcę przekazać pozdrowienia od naszej społeczności w Chełmie, tam z naszej Polski B, trzymamy się dobrze i mocno. I wiem, że jest nade mną ich wsparcie modlitewne. Jutro stąd wyjeżdżam do Wisły, gdzie będę prowadził w sobotę, niedzielę wykłady dla zboru w Wiśle. Dzisiaj chciałem dzielić się Słowem Bożym dotyczącym piątego przykazania. Piątego przykazania, które jest już bardzo, bardzo inne niż te, którymi dzieliłem się poprzednio. Kiedy zaczynaliśmy nasze nabożeństwo, śpiewaliśmy, że chcemy, nigdy nie chcemy porzucać tej księgi, że chcemy trwać tą księgą w ręce. I wierzę, że nauczanie Słowa Bożego pozwoli nam lepiej z tą księgą wytrwać. Wiecie, gdziekolwiek w moim życiu byłem i może nie jestem stary, ale w moim życiu widziałem już wojnę, głód i widziałem ludzi, którzy do siebie z bronią i z nienawiścią pałali. Widziałem dobre rodziny, złe rodziny, ludzi biednych i bogatych, ale wszędzie tam, gdzie słowo było fundamentem, czy to kiedy mieszkaliśmy i byliśmy na misjach w Rosji, czy w Meksyku, czy w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, gdzie bym nie był, gdzie bym nie mieszkał, gdzie bym nie służył, czy nie uczył się lub po prostu nie głosił słowo, wszędzie tam widziałem, że jeżeli jakiś dom, jakiś człowiek wybierał na fundament swojego życia Słowo Boże, to całkowicie inaczej jego życie wyglądało. Jeżeli wybierał na fundament pół Słowa Bożego, to wyglądało gorzej niż życie tych, którzy je całkowicie odrzucili. To jest coś, co musimy zrozumieć. I chciałem dzisiaj mówić o kolejnym przykazaniu. Przykazaniu, które jest dzisiaj dość kontrowersyjne. Jeżeli czytacie codzienną prasę, to widzicie nagłówki gazet. Niedawno widziałem nagłówki z gazety, gdzie opisywali córkę, malutką dziewczynkę, młodą dziewczynkę, która odebrała sobie życie ze strachu przed własnym ojcem. W innej z tych gazet czytałem o ojcu, który gwałcił 4-miesięcznego chłopczyka. Myślę, że kojarzycie, o czym mówię. To było głośne. Ta sama gazeta opisywała wcześniej syna, który trzymał swoją matkę w komórce w zimie i w lecie. Stara mama mieszkała w komórce, bo była już niepotrzebna w domu. Czytałem o ojcu, który musiał mieszkać na stacji na dworcu, bo dzieci go wyrzuciły z domu. I kiedy go pytali dziennikarze o to, co myśli, on mówi: nie gniewam się, kocham moje dzieci, niech im będzie jak najlepiej. I jego stara miłość została wyrzucona do kosza i zdeptana tam. I niedawno czytałem również, wszyscy o tym słyszeliście, w Gdyni ojciec i wnuk zamordowali dziadka. Czyli syn i wnuk zamordowali ojca. I tak dalej mógłbym ciągnąć. Wielu ludzi żyje czymś, co nazywa domem, ale tak naprawdę to przypomina piekło. To nie jest dom, tylko to jest piekło na ziemi już. I ludzie nazywają to domem. Wiecie, jest cudowną rzeczą być rodzicem. Słowo Boże w liście Pawła do Efezjan powiada tak. 6 rozdział listu do Efezjan, który wprowadza nas właśnie w 5 przykazanie dane Mojżeszowi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Tak zaczyna się 6 rozdział listu Pawła do Efezjan. Przypominam wszystkim, że jest to Słowo Boże, jest to Słowo, które Duch Święty dał dla nas. Jest to Słowo, z którym absolutnie nie mogę się spierać. Jest to Słowo, które jest święte i ma jedyną rację. Bóg jest Królem, jako Król Bóg ma rację, Bóg rządzi i Bóg powiada. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Jest to przykazanie 5, ale pierwsze z obietnicą. Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Chcę wam powiedzieć, cudownie jest być ojcem. Wiem, że tylko raz w życiu jest mi dany ten przywilej, że mogę mojego syna trzymać za rękę, że ma dla mnie czas. I często z drżeniem, pomimo że dużo podróżuję, kiedy wracam do domu, biorę dzieci, biorę moich 2 synków, biorę moją córkę, idę spędzać czas z moimi dziećmi. I wiem, że oni mają dla mnie czas. Przyjdzie dzień, kiedy nie będą dla mnie mieli czasu. Widzę, że kiedy mój syn o coś pyta, zwraca swoją małą główkę do mnie i mówi: tata. I zadają mi pytania. Przyjdzie dzień, kiedy nie będą zwracać głowy do mnie, będą zwracać gdzie indziej. I póki jest czas, modlimy się codziennie. Moja rodzina ma dzień w dzień, mamy spotkanie modlitewne na kolanach. Czy jestem w domu, czy mnie w domu nie ma. Uczymy nasze dzieci. Kto jest najważniejszy, że najważniejszy jest Bóg. Uczymy je, że jesteśmy rodziną. Uczymy je, kim jest ojciec, kim jest matka, jakie jest ich miejsce w życiu. Bóg nie dał martwych przykazań, które nie działają. I 5 przykazanie brzmi: czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Jest to, jak pisze apostoł Paweł, pierwsze przykazanie z obietnicą, kiedy Bóg mówi, abyś coś robił i w zamian za to, aby twoje życie trwało długo, aby było dobre. Również jeżeli jesteście od początku, śledzicie wykłady, które tutaj mam na temat dekalogu, zauważamy, że przechodzimy do 2 tablicy 10 przykazań. Może przypomnę, gdzie znajdujemy się w tej chwili. Mojżesz i naród Boży podchodzą do góry Synaj. Na górze Synaj pośród grzmotów, pośród błyskawic i odgłosu trąby pojawia się Bóg, przed którym wszystko pierzcha, wszyscy drżą. Bóg, przed którym zostaje nakreślony krąg i nawet zwierzę, gdyby go przekroczyło, nieczyste, musiałoby umrzeć. I Mojżesz w to wchodzi i odbiera od Boga 2 kamienne tablice z przykazaniami. Na pierwszej tablicy mamy przykazania od 1 do 4 i są to przykazania dotyczące relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Nie mają nic wspólnego z relacją pomiędzy ludźmi. Na drugiej tablicy mamy 6 przykazań i są to przykazania dotyczące relacji pomiędzy ludźmi. Nie dotyczą one relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I zwróćcie uwagę, że pierwszym przykazaniem z drugiej tablicy jest właśnie 5. przykazanie. Czasami ludzie rysują tablicę 10 przykazań i tu 5 i tu 5 dają ludziom, bo im tak pasuje. Ale tak nie jest. Pierwsza zawierała 4 i druga zawierała 6. Jeszcze raz przypominam. Pierwsze 4 oznaczały twoją relację z Bogiem. Drugie 6 oznacza twoją relację z twoim bliźnim. I teraz pośród tych żmotów, pośród całej świętości, która manifestuje się, Bóg po raz pierwszy mówi, wypowiada przykazanie, które jest 5. przykazaniem, 1. przykazaniem dotyczącym relacji między ludźmi. Jeszcze raz przypominam, poprzednie 4 mówiły o tobie i o Bogu. To jest 1. dotyczące ciebie i twojego rodzica. Dlaczego Bóg tak ważnych uznał rodziców, że to przykazanie dał również z obietnicą? Chcę wam powiedzieć, bo jest to przykazanie, które dotyczy każdego. Czy jest na tej sali jedna osoba, która nie miała rodziców? Nie ma takiego człowieka. Nie spotkacie nigdzie normalnego człowieka o zdrowych zmysłach, który wam powie, że nigdy nie miał rodziców i nie wie, o czym mowa. Każdy na tej sali urodził się z kobiety. Nie ma tutaj człowieka, który by nie miał rodziców. A więc nie ma również na tej sali człowieka, który nie zdałby przed Bogiem sprawy ze swojego stosunku wobec tych rodziców. I Boże miłosierdzie jest wspaniałe, bo jeśli twoi rodzice żyją, masz czas naprawdę poznać smak pokuty, smak Bożej relacji, możesz używać Biblii, aby nawet jeśli ci rodzice są niewierzący, móc jakoś ich ratować, a jeśli nie żyją, jest zawsze Boża łaska i będziemy mogli się dziś modlić, aby tą sprawę uporządkować. A więc przechodzimy do tej drugiej tablicy kamiennej i 1. z tych przykazań dotyczy teraz, jaka ma być nasza relacja z naszymi rodzicami. Wiecie, kolejne przykazania drugiej tablicy zabezpieczają małżeństwo, następnie zabezpieczają życie, zabezpieczają własność i na koniec zabezpieczają cześć człowieka, jego godność. I kiedy Bóg używa w swojej formy tutaj ty, czci ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni. Kiedy mówi twoje, kiedy mówi do ciebie ty, to zwraca się Bóg jakby do Izraela, ale również zwraca się do każdego pojedynczego człowieka, który uznaje siebie za część ludu Bożego. Wiecie, żyjemy w czasach wojny domowej. Żyjemy w czasach, kiedy świecki humanizm sprowadził rodziców i dzieci do dwóch wrogich sobie obozów i kolejnymi zakazami i nakazami całkowicie ich skłócił. Żyjemy w czasach, kiedy trwa prawdziwa domowa wojna i prawdziwy holokaust tego, co się nazywa rodzina. Jezus, który zawsze mówił prawdę, powiedział, że diabeł przyszedł, aby kraść, niszczyć, rabować, rozpraszać i rodzina jest na celowniku diabła na pierwszym miejscu. Jeśli diabeł chce, żebyś był zgorzkniały, poraniony, poniszczony, niezdarny, niezdolny do życia w przyszłości, to najpierw uderzy w twoją rodzinę. Reszta sama się posypie. Jeżeli chcesz to naprawić, musisz przyjść z tym do Jezusa. A więc żyjemy w czasie najgorszej wojny. Wojny, która nie toczy się pomiędzy dyktaturą i demokracją, nie pomiędzy komunizmem i demokracją, ale pomiędzy rodzicami i dziećmi, bo tam wszedł diabeł. Jezus powiedział, przyszedł, aby niszczyć, zabijać, rozpraszać. Wiecie, jest to przykazanie, w którym wobec wszystkich dzieci na świecie, dorosłym i małych, sam Bóg pośród grzmotów i błyskawic przekazuje część swojego autorytetu rodzicom. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, po czyjej stronie stoi Bóg, Bóg mówi, czci ojca swego i matkę swoją, oto po czyjej stronie stoję. Kimkolwiek jesteś, jeśli nie czcisz swego ojca i matki, Bóg nie stoi po twojej stronie. Jeżeli ktoś z nas mógłby w tym miejscu powiedzieć, ale człowieku, ty nie masz pojęcia, kim był mój ojciec, nie masz pojęcia, kim jest moja matka, to chcę, abyś wiedział, Bóg nie jest temu winny, kim są. Jeżeli masz złe wspomnienia z domu, jeżeli pochodzisz z patologicznego domu, jeżeli twój ojciec zrobił największe świństwa na twoich oczach, wiedz, że za każdym razem, kiedy człowiek nie może wręcz wspominać, albo z obrzydzeniem wspomina dzieciństwo, winny był grzech, nigdy nie Słowo Boże. Nie słyszałem jeszcze, aby ktoś, kto jest dorosły, wspominał ojca, który był prawym, trzeźwym, uczciwym człowiekiem i mówił, że nie może na niego patrzeć. Za każdym razem problemem był grzech i jakaś rozwiązłość i jakiś egoizm. Każdy z nas musi odpowiedzieć, co zrobił z tym przykazaniem, szczególnie gdy jesteśmy w Chrystusie. Ktoś powie, że przykazania przecież to Stary Testament, to dotyczą Izraela, my jesteśmy Kościół. Tym bardziej. Jezus nigdy nie opuszczał poprzeczki. Jezus poprzeczkę podnosił. Zawsze. I wiecie, Bóg pokazuje nam, że jest niemożliwą rzeczą zachować przykazania, jeśli przystępujemy chociaż jedno. Jeżeli jedno przykazanie zostaje przystąpione, Bóg mówi, że złamaliśmy wszystkie. Jak wiemy, Izajasz mówi, wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy to są wszyscy. Wszyscy to jestem ja i to jesteś ty. Wszyscy. Jest dar łaski Bożej w Jezusie Chrystusie, abyśmy mogli być innymi, nowymi ludźmi. I chcę wam powiedzieć, bracia, siostry, przyjaciele, kimkolwiek jesteś, że nie jest możliwą rzeczą podobać się Bogu i nie mieć prawidłowego stosunku do swoich bliźnich. Nie jest możliwe w ogóle. O tym uczy nas Bóg przez całą drugą kamienną tablicę, przez drugie 6 przykazań z tych 10. Grzesząc przeciwko naszym bliźnim, popełniały bunt, a bunt inaczej nosi nazwę grzech przeciwko Bożym zasadom życia. I oto cel dania nam tej drugiej tablicy. Chcę wam powiedzieć, nie ma gorszego rodzaju ludzi niż ludzie zakochani w swojej religii, ale nienawidzący swojego bliźniego. Jeśli nie kochasz swojego bliźniego, nie kochasz Boga. To jest prawda Słowa Bożego. Nie ma gorszego rodzaju ludzi niż religijny fanatyk, który myśli, że ma coś szczególnego z Bogiem, ale wolno mu deptać po ludziach. Który myśli, że jakoś ma układy z Bogiem, ale wolno mu zdeptać własnego ojca albo matkę. Jeśli nie miłujesz swojego brata, nie możesz miłować Boga. Jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, nie jesteś w stanie ukochać Boga, który jest niewidzialny. Zgadzacie się, że to jest Biblia, czy nie? Amen. To jest to, co Biblia nas uczy, co jest napisane w Słowie Bożym. Wiecie, społeczeństwo jest jakby organizmem. Rodzi nowe życie. W każdej rodzinie są dziadkowie, rodzice, dzieci. Jedni się starzeją, inni są młodzi. Ja jeszcze niedawno pamiętam, jak ciągłem mamę za rękę do kiosku, żeby mi kupiła żołnierze, a teraz mnie ciągają za rękę. Jeszcze niedawno pamiętam, jak na dywanie bawiłem się i co jakiś czas otrzymywałem od mamy reprymendę, że ciągle mam dziury na kolanach i mama mi musiała łaty naszywać. Oto zawitałem w klubie tych, którzy reprymendy udzielają. Teraz ja mam takich maluchów, którzy się bawią. Życie biegnie. I wiecie, jeśli w tej najmniejszej komórce społeczeństwa, którym jest rodzina, w tej małej komórce organizmu nie ma porządku, to nie będzie go też w całym organizmie. To wtedy wszystko będzie chore. I diabeł o tym wie i dlatego widzimy szczególnie jego uderzenie na rodziców i na małżeństwo. Bo jeżeli uda mu się rozbić małżeństwo, bardzo trudno temu małżeństwu będzie wpoić własnym dzieciom szacunek do rodziców, zgadzacie się? Rodzice, którzy nie potrafią żyć w zgodzie, niech się nie oszukują. Jeżeli wasze dzieci widzą, jak się kłócicie, jeżeli wasze dzieci widzą, jak sobie wzajemnie, publicznie przy nich zaprzeczacie, to jest tak, jakbyście im mówili, że Boga nie ma. Możecie im powtarzać i na religię ich ciągnąć i mówić, że Bóg jest. One wiedzą swoje, że Boga nie ma. Bo wasze życie im pokazuje to. I taka jest nauka waszego życia. Jeżeli twój mąż mówi do dziecka, posprzątaj, a ty mówisz dziecku, nie musisz, zostaw tam, tata gada, to będziesz miała kłopoty z Bogiem. Jeżeli twoja żona mówi do dzieci, że mają pójść umyć ręce, a ty mówisz do swoich dzieci, daj spokój, mama tam przesadza, zaprzeczasz publicznie własnej żonie. Mówisz do swoich dzieci, że Bóg nie istnieje, że nie ma zwierzchności, nie ma zasad. Jest opinia tego, kto silniejszy. Amen. Widzicie, i diabeł o tym wie. I dlatego większość tego, co będzie raniło rodzinę, to będzie bunt. A bunt rośnie z niezgody między rodzicami, szczególnie. Jeżeli diabeł rozbije waszą rodzinę, pozwoli mu to niszczyć wasze dzieci. Tak jak widzicie, na przykład ja z żoną spędzam wiele czasu na modlitwie. Wiem, że podróżuję. Wiem, jakie to jest ważne, kiedy słyszę, jak moja żona przy moich dzieciach przez telefon błogosławi mnie, wspiera mnie. Wtedy widzę, co się dzieje. I obserwuję tych, którzy już mają dorosłe dzieci. Jeszcze nie widziałem ludzi, którzy byliby zadowoleni z jedności swojej rodziny, jeżeli nie było najpierw między nimi jedności. Także widzicie, świecki humanizm, w którym teraz żyjemy, zaprzecza temu przykazaniu. I wiele norm wprowadzanych przez ludzi mówi, że Bóg nie miał racji, że Bóg się pomylił. I że można żyć inaczej. Z jednej strony na przykład wprowadza się nowe przepisy, które nie pozwalają dać mojemu dziecku knapsa, kiedy nawet na nie zasłużyło, ale ci sami ludzie, którzy wprowadzili te przepisy, wprowadzili też przepisy, że zanim się to dziecko urodzi, mogę je wyskrobać i spuścić do ubikacji. Krótko mówiąc, można dokonać aborcji, ale nie wolno wychowywać. Ci sami ludzie, którzy wprowadzili przepisy, że nie wolno psa na ulicy kopnąć albo zastrzelić, co by mu w dużej mierze pomogło, bo się męczy stworzenie bez właściciela. Wprowadzili przepisy, że możesz własnemu ojcu włączyć aparaturę, żeby się staruch nie męczył. Powiedzcie mi, czy takie przepisy są inspirowane Duchem Świętym? Takie przepisy są autorstwa starych ciotek i wujków po pięciu rozwodach. Są autorstwa ciotek, które jeżdżą z pudlem do McDonalda i rozmawiają z nim, bo nie są w stanie z żadnym mężczyzną żyć w zgodzie. Widzicie, to wprowadza coraz to nowe takie udziwnienia w pojęciach szacunku. I Słowo Boże mówi, że szatan jest ojcem kłamstwa. Mamy dzisiaj szacunek dla zboczeńców, poszanowanie tak zwanej odmienności, to się nazywa teraz, która jest grzechem przy całkowitym braku szacunku dla rodziny. I będziecie to oglądać coraz bardziej i bardziej w przepisach. Mamy w księgarniach, nawet chrześcijańskich, książki, które mówią o rodzicach, że to są starzy. Niektóre kobiety, szczególnie to jest popularne w Niemczech, tych byłych wschodnich, pozbywają się swojej płodności, gdyż dziecko to jest dla nich przeszkoda. Biblia mówi, że dziecko jest darem Bożym. Świecki humanizm mówi, że dziecko to jest przeszkoda w realizowaniu swoich celów. Dla egoisty wszystko będzie przeszkodą. I Bóg przy tym wszystkim mówi do nas: czci ojca swego i matkę swoją. Ale wierzę, że początek tego przykazania zaczyna się przy tym, jakimi jesteśmy rodzicami. Bo dzieci automatycznie nie zaczną nas czcić, jeżeli nie mają tego w domu. Wiecie, przy ciągłym mówieniu o tym, co jest ważne i nieważne z punktu widzenia świeckiego humanizmu, rodzina w Polsce choruje na raka. I ludzie może się ozdabiają swoimi nowymi poglądami, ale powiem wam, że chora rodzina, która może nawet zarabia, buduje dom, mają się dobrze, ale chora rodzina, w której nie ma czci do siebie nawzajem, przypomina może nawet najpiękniejszą kobietę, malującą się najdroższymi kosmetykami, zachwycającą się sobą w lustrze, ale próbującą zapomnieć, że od środka zżera ją rak. Kogoś, kto wcześniej czy później padnie. I oczywiście każdy, kto się nie chce unowocześniać i dostosowywać do tych nowych poglądów, to będzie religijny fanatyk z małym mózgiem, prawicowiec. Ja nie jestem żadnym prawicowcem. Nie jestem żadnym fanatykiem. Jestem mężem jednej żony. Jestem ojcem trójki malutkich dzieci. I chcę, żeby Słowo Boże było w moim domu święte, a Jezus jest moim Panem. Amen. To jest wszystko, czym jestem. Wiecie, i to nie możemy zaakceptować. Rzeczy, które pierwszy Kościół nawet by nie dopuścił do myśli, dzisiaj się dzieją w naszych domach. Wiecie, rodzina jest miniaturą społeczeństwa i jednostki, które są egoistyczne w domu, są egoistyczne na ulicy. I jeżeli ktoś nie czci ojca i matki, prawdopodobnie nikogo nie czci. Jeżeli ktoś nie potrafi żyć w zgodzie z własnym ojcem i matką, prawdopodobnie będzie miał problemy żyć w zgodzie z innymi. Wiecie, ludzie, którzy nie wychowali się pod opieką dobrych rodziców, mają też najczęściej nieudane małżeństwo. Chyba że się nawrócą. Ja znam wielu chrześcijan z domów dziecka, z patologicznych rodzin, z ciężkich rodzin, gdzie ojciec był postrachem. Mama często nie wzbudzała szacunku, ale wiem, że jeżeli w twoim sercu zamieszka Jezus Chrystus, jeżeli Syn Boży cię wyswobodzi, to możesz uwierzyć w Jego obietnicę, że wszystko da się wymodlić i wszystko jest dla Boga możliwe. Nawet jeśli z punktu widzenia prawa i ludzi nie dałoby się już tego zmienić. Zawsze nieudane małżeństwo będzie oznaczało też nieskutecznych rodziców. I to oznacza dzieci, które tracą wiele z pojęcia tego, czym jest zdrowa rodzina. Diabeł jest zainteresowany tym, żeby niszczyć wasze rodziny. I Kościół zapomniał o tym nauczać. Łatwiej jest, wiecie, potępiać ludzi, którym się w życiu nie powiodło. Łatwiej jest mówić na niego czy na nią: rozwodnik, rozwodniczka, ma niewychowane dzieci. Ale bardzo trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, ile się o nich modliłem. Ile się modliłem o moje własne dzieci. Ile w nie włożyłem Słowa Bożego. Ja chcę, aby nasze wykłady, aby studium każdego z tych przykazań skupiało naszą myśl na podobaniu się Chrystusowi. Bo jeśli jako ojciec i matka chcesz się podobać Chrystusowi, będziesz wzbudzać szacunek swoich dzieci. Jeśli twoje dzieci będą widziały, że w czasie problemów nie uciekasz do baru albo do butelki, tylko uciekasz na kolanach. Jeśli będą widziały, że w czasie problemów nie włączasz głośniej telewizji albo nie puszczasz głośniej muzyki, nie wdajesz się w awantury, tylko uciekasz na kolana, pewnego dnia twój syn i twoja córka będą wiedziały, że to jest najlepsze miejsce ucieczki, bo będą widzieli świadectwo tego, co Bóg czyni. Musimy pamiętać, że jest tylko jedna droga do Ojca, którą jest Jezus Chrystus. Amen. Możemy powiedzieć na to: amen. Amen znaczy: niech tak się stanie. To prawda. Jest tylko Jezus Chrystus. I jeżeli nasze życie będzie bliskie Niego, będziemy tworzyć ludzi, którzy kochając Boga, wzbudzą szacunek swoich dzieci, a przy okazji innych. A więc drugą tablicę Bóg rozpoczyna od przykazania dotyczącego tych, którym zawdzięczamy nasze życie, czyli rodziców. Reszta jest potem. Najpierw był Bóg, potem rodzice, potem dopiero cała reszta. Jedyne, co tutaj jest pominięte i dla mnie jest to zrozumiałe, to jest małżeństwo, bo mąż i żona są jednym ciałem i nie istnieje małżeństwo bez głębokiej miłości. Ale w tych 10 przykazaniach widzimy 4 przykazania dotyczące relacji z Bogiem, a 5 mówi o rodzicach. Rodzice, bo oni są z nami od początku. Najpierw jesteśmy u nich. Nikt się nigdy nie urodził żonaty, albo nigdy się nie urodziła żadna mężatką. Najpierw człowiek jest dzieckiem i ma rodziców. Dobrzy albo źli, troskliwi albo niedbali. Bóg mówi, że będziesz czcił ojca i matkę. I Bóg wyraźnie nam mówi, że tutaj tkwi tajemnica długości twojego życia i tego, że będzie ci dobrze. Paweł pisze, że jak już czytaliśmy w Efezjan 6 rozdział, że jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Każdy wie, co to jest obietnica, prawda? Ja mówię, będziesz grzeczny, dostaniesz cukierka. To jest przykazanie z obietnicą. Bóg mówi, czci ojca swego i matkę swoją. Będziesz długo żył, będzie ci się dobrze działo. Bóg nigdy nie kłamie. I tą lekcję odbieramy przy pierwszym nieposłuszeństwie, ucząc się czasami bardzo gorzko prawdy na temat życia. I dlatego wierzę, że Kościół potrzebuje biblijnego wykładu tych spraw. Wiecie, nawet tak zwane malutkie lanie, wiecie co jest lanie, klapsa tak zwanego, kiedy się dziecku daje? Różnie to nazywają w różnych rejonach Polski, ale za każdym razem odgłosy są takie same i krzyk tak samo głośny. Jest w pewnym stopniu umierajem małego ja. Małe ja zostaje wzięte przez kochającego ojca i matkę i zaczyna być formowane miłością, łagodnością, przebaczeniem, łaską, czasami klapsem. Jak to miał mój profesor takie powiedzenie, że jak nie pomoże siła argumentu, musi pomóc argument siły. Ale kształtował nas. I dlatego diabeł uderzy w podstawowe prawa rodziców do wychowania dziecka. To jest tylko, wiecie, mit, że tak naprawdę chodzi o to, czy bić, czy nie bić dzieci. Dzieci nie wolno bić. Ja uważam, że jeśli ktoś bije dzieci, w znaczeniu słowa bije, to powinni go zamknąć do więzienia. Dzieci się nie bije. Dzieci się czasami karze za karę, a nie bije dlatego, żeby się wyżyć. Dziecku można dać klapsa paskiem, kijkiem, nie wiem, tam w dawnych czasach mieli rózgę, ale to nie jest bicie, żeby się wyżyć. To jest kształtowanie człowieka. I wiecie, zauważyłem, że są kraje, w których rodzicom nie wolno wychowywać dziecka, ale dziecku wolno wychowywać rodziców. Rodzic nie może niczego zrobić, ale dziecko może go podać do sądu. I to jest oddanie władzy w ręce mniej rozumnych dzieci, a co daje diabłu możliwość łatwiejszego wpływu i oszukiwania innych. Wtedy nie możesz dziecku niczego zabronić. Bo jak mu zabronisz, to cię poda do sądu i cię aresztują. I w ten sposób diabeł uczy ludzi, że można łamać każde przykazanie. W ten sposób nieprawość dostaje prawny grunt, na którym może działać mocniej. Wiecie, Bóg uczy nas w swoim słowie, aby być nie tylko dobrym chrześcijaninem w kościele czy na nabożeństwie, ale zaraz, tak jak mówię, po przykazaniach dotyczących naszej relacji z Nim, uczy nas, abyśmy byli dobrymi dziećmi dla swoich rodziców, aby czcił swoją mamę i swojego tatę. Wiecie, kiedy dzieci są małe, rodzice dają im pierwszą lekcję przestrzegania Bożych praw. Pozwalają wtedy rozwinąć lub nie rozwinąć w dziecku szacunek do siebie samych jako do dorosłych. W jaki sposób twoje dzieci widzą ciebie? W jaki sposób dzieci w zborze, które może nie są twoje, ale widzą ciebie jako dorosłego chrześcijanina? W jaki sposób? Wiecie, Rodzice mogą stać się, albo dorośli ich świadectwo, przyczyną tego, że w pewnym okresie dziecko przestanie przestrzegać Słowa Bożego, jak już o tym mówiłem wcześniej. I sytuacja jest jeszcze gorsza. Jeżeli rodzice są egoistami i nie chcą tego słowa włożyć, zwróćcie uwagę, że owszem, Bóg daje Mojżeszowi przykazanie, które Mojżesz zanosi ludowi, czci ojca swego i matkę swoją, ale również Bóg uczy, aby dorośli od najmłodszych lat wkładali to w serca swoich dzieci. Amen? To jest to Bóg uczy. Mówi, będziesz od najmłodszych lat w Niego to wkładał. Tak jak będziesz wychowywał syna, aby nie szedł z tej drogi. Jeśli nie wychowasz, to skąd on ma wiedzieć, w jaki sposób ma się nauczyć przestrzegania tego przykazania? Ja wiem jedno, że nie mogę moich dzieci zrobić wierzącymi. Moje dzieci są małe i nie mogę wam z tej kazalnicy nigdy zagwarantować, że kiedy urosną, będą wierzące. I Biblia jasno nam mówi, my możemy włożyć w nich świadectwo, dać przykład, nauczyć szacunku, ale jeśli ojciec nie pociągnie, to powiem, i wołami nie pociągnie. Niczym nie pociągnie, jeśli ojciec nie pociągnie. Ale rodzice mogą być przyczyną braku szacunku dziecka do rodziców. Także złamanie tego przykazania zaczyna się od grzechu przeciwko własnym dzieciom. W jaki sposób człowiek grzeszy przeciwko własnym dzieciom? Jeżeli oglądasz w telewizji programy, które wlewają duchowe szambo do twojego mózgu w obecności twoich dzieci, to nic, że sam siebie staczasz, ale powodujesz, że małe serce zalewasz tym samym. Jesteś winny grzechu przeciwko swoim dzieciom. I ja z tego grzechu musiałem pokutować w moim życiu. Przyniosłem kiedyś durny film do domu o Marsjanach. Nikt z was nie uwierzy, że mógł człowiek być taki głupi. Wy myślicie, że ja bardzo mądry jestem, niektórzy. A widzicie, nikt nie jest mądry bez Boga. Tylko Bóg jest mądry. I włączyłem ten głupi film i siedzę i oglądam. A dziecko stoi w drzwiach. A na ekranie dzieją się rzeczy, przy których mój syn krzyknął i rzucił się na telewizor z krzykiem, żeby ratować ludzi. My to wyłączyliśmy i cały wieczór Duch Święty oskarżał mnie za moją głupotę, za mój egoizm. I choć było to tyle lat temu, do dzisiaj pamiętam tą gorycz tego, że zawiodłem jako ojciec i długo tamtego wieczoru pokutowałem przed Bogiem we łzach, prosząc: Panie, wybacz mi. Bo zgrzeszyłem przeciwko mojemu synowi. I jak on może kiedyś być wierzący? Jeżeli grzeszysz przeciwko swojemu synowi, to jest to początek do złamania tego przykazania w jego życiu, czego się jest winnym. Jeżeli musisz się upijać tak, że na przykład leżysz jak kłoda i się walasz po domu, to wiecie, że w Polsce niektórzy myślą, że im więcej wypije, to jest większy mężczyzna. Chcę wam powiedzieć, facet, który wala się po podłodze pijany w obecności swoich dzieci, to nie jest mężczyzna, to jest głupiec. Można robić przy dzieciach rzeczy, które będą je niszczyć. Egoizm zawsze niszczy tego, kto go czyni, i tych, którzy otaczają. I to dotyczy palenia i picia. To jest po prostu, wiecie, jak wyręb lasu bez kontroli. Wyniszczanie w własnym dziecku szacunków do Bożych praw. Także dziecko od najmniejszych lat nie ma do nich szacunku. Także jeśli chodzi o chrześcijan, Biblia mówi nam o dzieciach, niech się one najpierw nauczą żyć zbożnie z własnym domem i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. 1 Tymoteusza 5:4. Tu jest klucz do przestrzegania piątego przykazania. Nasz przykład. pokazuje, w jaki sposób dzieci będą myśleć. Mam przyjaciółkę, która całe dzieciństwo spędziła na wyprowadzaniu taty z baru. Mówi, że uwędziła się w dymie w barach, wyprowadzając tatę z baru. Ale kiedy się nawróciła, musiała również przyjąć, że będzie czcić swojego ojca i matkę. A jednym z elementów tej czci była modlitwa we łzach, żeby i tata pewnego dnia spotkał Jezusa. I tata spotkał Jezusa. Także to jest bardzo ważne i chciałem to mocno podkreślić, że Boże przykazanie wobec naszych rodziców jest ważne przez całe nasze życie. Kiedy rodzice nas karmią i wychowują, ale również wtedy, kiedy są już starzy i są w potrzebie. Kiedy już są posunięci w latach. Chcę się uczyć błogosławić moją mamę. Chcę się uczyć czcić ją z mojego dobrobytu, czyli wspierać ją. I Bóg uczy od początku i w Biblii wiele jest nad o tym powiedziane, a więc jak widzimy, to nie jest nowością tylko w naszych czasach. Bóg przewidział, że mamy taką skłonność, żeby za dużo o sobie myśleć. I widzicie, Bóg twardo staje po stronie rodziców. Chciałbym, abyście teraz posłuchali fragmentów Słowa Bożego. Wynotowałem sobie 3 fragmenty Słowa Bożego. Posłuchajcie i weźmy to sobie do serca. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. 2 Mojżeszowa 21:15. I niech mi nikt nie wmawia, że w Nowym Testamencie to już wolno. Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. 2 Mojżeszowa 21:17. Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności zgaśnie. Przypowieści 20:20. To nam pokazuje, z jaką powagą Bóg traktuje to 5. przykazanie. Konsekwencją nieprzestrzegania tego przykazania ma być śmierć. Wiemy, że w Chrystusie poprzeczka zostaje podniesiona. Do tej pory było napisane nie cudzołóż. A Jezus powiedział, a ja wam powiadam, kto spojrzy na niewiastę z pożądliwością w swoim sercu, już cudzołoży. Do tej pory było napisane nie zabijaj. A Jezus podnosi poprzeczkę powiadając, a ja wam powiadam, kto gniewa się, już złamał to przykazanie. Jest napisane czci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli w Chrystusie poprzeczka jest podniesiona, to to słowo może tylko brzmieć czci jeszcze bardziej. Musisz ich wymodlić. Musisz oddawać Bogu chwałę za nich. Podziękuj Bogu za nich takimi, jakimi są. Jeśli byliby nawet najgorszymi, musisz ich wymodlić. Wiecie, nasz zbór od wielu lat prowadził służbę w domach dziecka. Spotykaliśmy dzieci, które nawet nie wiedziały, kto jest ich rodzicami. Spotykaliśmy dzieci, które wszystko, co wiedziały o ojcu, to jak słyszały, że Bóg jest ojcem, to już miały dość. Ale że jeżeli takie dzieci się nawracały, to przebaczenie, które jest w Chrystusie, przychodziło razem z tym. I nauczyć dziecko szacunku do Boga. I problem teraz polega na tym, nie żebyś wysyłał dziecko na modlitwę, ale żebyś pokazał mu, jak się modli. Nie żebyś mówił mu, że ma być dobre, ale żebyś był dobry. Nie żebyś go posłał do kościoła, ale żebyś z nim poszedł do niego. Nic głupszego nie można powiedzieć dziecku, niż mówić mu, ty chodź do kościoła, ja już się nachodziłem. To jest ruina wtedy, kiedy tak mu mówimy. Nie możesz wysłać dziecka na modlitwę. Musisz się z nim modlić. Szacunek do rodziców nie wyrośnie sam. Jeżeli weźmiemy... Wiecie, roślina jest dużo prostszym organizmem niż dziecko. Zgadza się? Zwykła roślina w doniczce. Jeżeli roślinę w doniczce zostawimy na dłuższy czas, to wiecie, co się stanie? Zdziczeje albo uschnie. Jeśli będzie miała wodę, to zwyczajnie zdziczeje. Widzieliście kiedyś różnicę między sadem, który został porzucony na kilka lat, a sadem, który dba ogrodnik? Jest ogromna. Ta różnica nazywa się owoc. Wiecie, jednym ze znaków każdej upadającej cywilizacji były dzieci nieposłuszne rodzicom i brak szacunku do rodziców. I Paweł zapowiada to również przy końcu naszych czasów. Słowo Boże mówi nam: słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził, i nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. Przypowieść 23-22, 23 rozdział, 22 werset. Nie gardź swoją matką, dlatego że jest staruszką. Nie muszę nikomu mówić, jak jest dziś przestrzegane to. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził. Bez komentarza. Mateusz 15 rozdział. Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. A wy powiadacie, i do kogo Jezus mówi? Wy? Mówi do religijnych ludzi. Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. Czytam to, aby ktoś mi nie powiedział, że czci ojca swego i matkę to jest jedynie zakon. Jezus powiada: unieważniliście słowo Boże, jeżeli nie macie szacunku do własnych rodziców. Wiecie, dla Jezusa i Żydów brak czci następował wtedy, gdy przestawało się kogoś wspierać. Żydowska rodzina mówiła, że ktoś nie ma czci do ojca i matki, kiedy przestawał ich wspierać i być dla nich wsparciem. A Bóg nigdy nie przyjmował ofiar faryzeuszy, którzy zamiast wspierać rodziców, podstępnie brali to dla siebie i mówili, że to na ofiarę Bogu z powodu ich służby. Bóg nigdy nie przyjmie ofiary z cudzej krzywdy. Wiecie, poza tym najłatwiej jest dawać cudze dary w ofierze. Cudze rzeczy się łatwo ofiaruje innym. Ja twój samochód bardzo lekką ręką mógłbym komuś podarować. Gorzej z moim. I Bóg, znając serce człowieka, powiedział: kto ograbia ojca lub matkę i mówi, to nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra. W Przypowieściach 28. Także widzicie, opieka nad rodzicami w ich starości pozwala na minimalne odwdzięczenie się za to, kim byli dla nas. A jeżeli byli źli, to pozwala okazać na łaskę, która nam została okazana. Ja wiem, że to jest takie przykazanie, które może się niektórym wydawać takie nudniejsze. Mógłby powiedzieć coś o przykazaniu nie cudzołóż, to by było ciekawe. Ale mógłby powiedzieć coś o tym przykazaniu nie zabijaj. Ale to jest ważne i dla każdego z was, kto się pasjonuje Słowem Bożym, to będzie ważne, aby i to w naszym życiu miało swoje miejsce. Wiecie, pogardzanie kimś tylko dlatego, że jest już posunięty w latach, jest okrutne i jest łamaniem tego przykazania i Bożej woli. I teraz pozwólcie, że z drugiej strony chcę podejść do tego przykazania. Nie możemy też miłować naszych rodziców bardziej niż wszystkiego, bo to będzie równie destrukcyjne jak nienawiść. Rodzice nie mogą być na pierwszym miejscu. Musimy mieć jasny obraz tego, co nas uczy Słowo Boże i kogo i jak mamy kochać. Po pierwsze więc ma być Bóg. Nigdzie Słowo Boże nie mówi, że opuści człowiek Boga i złączy się ze swoją żoną. Biblia mówi, że zostawi rodziców, złączy się ze swoją żoną, ale Bóg będzie na pierwszym miejscu, potem będzie jego rodzina, czyli żona, dzieci, ale zaraz potem rodzice. Będzie otoczony Bogiem i rodzicami. Z jednej strony najważniejszy będzie Bóg, potem jego dom i zaraz następnie muszą być ważni rodzice. Nie można o nich zapomnieć. Także małżonek z dziećmi, to dla nich opuszczamy rodziców, ale jeżeli nasza żona czy mąż są Bożymi ludźmi, to wtedy szanują naszych rodziców, a my szanujemy ich, jeśli kochamy Boga. Czy ja mam ten przywilej, że moja żona jest bardzo Bożym człowiekiem I z radością jedziemy do mojej mamy, jak i do mojej teściowej. I błogosławimy moją mamę, jak i moją teściową. Nigdy nie słyszałem słowa krytyki od mojej żony dotyczący mojej mamy, bo ona wie, że kocham mamę. Nie kocham jej bardziej niż Boga, nie kocham jej bardziej niż mojej żony, ale kocham ją. I chcę, aby Słowo Boże było ważne w moim domu. Myślę, że tego powinniśmy chcieć. Myślę, że wielu z nas powinno się zastanowić, co mówi, kiedy mówi kawały o teściowej. Pomyślcie, jakie jest źródło tych kawałów. Kto stoi za tym, żeby zrobić pośmiewisko z rodziców najbliższej wam osoby? Może oni sami? Nie wiem. Wiem, że my mamy Słowo Boże. I miłość do Jezusa i biblijnych zasad zawsze będzie wprowadzała w nasze życie porządek i Jezus będzie pierwszy. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, mówi Pan. Biblia nie mówi tu tylko o żonie, ale mówi o dzieciach, o rodzicach. Każdy, kto nie czyni Jezusa najważniejszym i kto nie kieruje swoim życiem się dla Jezusa. Jezus powiada, że wtedy nie otrzyma stokroć tyle i nie odziedziczy żywota wiecznego, bo to jest odwrotność tej obietnicy, która tu jest dana. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Co powiecie na to? Czci ojca swego i matkę swoją. Amen? Jest tak napisane w Biblii? A kto miłuje ojca i matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Mateusza 10:37. Nasze życie musi być poukładane, widzicie? Tylko Jezus ma być ważniejszy. Co nie daje nam prawa do zasłaniania się służbą. I dziś nie mówimy o żonie albo o mężu. Bo mąż i żona nawet nie mogą być... Ja ich rozpatruję czasami i mówimy, że żona jest najważniejsza zaraz po Bogu czy mąż. Ale Biblia mówi nam, że mąż i żona to jest jedno ciało. To jest tak, jakbym powiedział, wiesz... Najpierw to kocham Boga, potem kocham moje ręce, a dopiero potem moje nogi. Bez sensu. Mąż i żona, jeśli służą Bogu, są ważni dla siebie. Wiecie, dla faryzeuszy miłość do Boga była argumentem, który sprawiał, że ich religijna działalność była łatwiejsza i posługiwali się tym dla swojej wygody. Jezus nie posługiwał się dla swojej wygody. I wiemy, że kiedy Pan Jezus był przybity do krzyża, w tym najczarniejszym dniu niedoli, kiedy w chaosie, w ciemności śmierci, każdy by zapomniał o wszystkim, tylko pamiętałby o Jego bólu. Jezus do końca nawet na krzyżu pamiętał o swojej matce i dał ją pod opiekę jednemu ze swoich uczniów, jak wiemy o tym z Ewangelii Jana, 19 rozdział, 25 werset. Jezus nigdy nie myślał za dużo o sobie. Bóg był dla Niego najważniejszy, ale dla ludzi wyrzekł się wszystkiego aż do śmierci, żeby oni byli zbawieni. Kolejne, czym chcę powiedzieć, jeśli chodzi o to przykazanie. Podczas tego wykładu chcę wam powiedzieć, że jednym z charakterystycznych grzechów każdej upadającej cywilizacji był również brak rozróżnienia między rodzicami i innymi ludźmi. Bóg w Biblii potępia współżycie z rodzicami. I to jest stanowisko Kościoła. Bóg w Biblii potępia oglądanie na gości swoich rodziców, co według dzisiejszych skandynawskich norm jest starodawnym myśleniem i jest niepoważne. Ale Bóg mówi, że jest poważne. Skandynawscy psychologowie i kultura, która ze Skandynawii wpływa na Europę, wiecie, tam są dzieci zachęcane i rodzice, żeby się wspólnie kąpali. Sam osobiście czytałem gazetę, w której nie wiem przez ile demonów nawiedzona pani psycholog pisała, żeby rodzice, kiedy współżyją seksualnie, zostawiali uchylone drzwi do sypialni, bo dziecko powinno się uczyć. Bo się wtedy lepiej rozwija, że dziecko powinno również obserwować, jak się rodzice razem kąpią, co pozwala mu się rozwijać. I ona nie wie, że w Polsce mamy małe łazienki pewnie. Wiecie, to jest chore. Bóg mówi, czci ojca swego i matkę swoją. I zaraz posuniemy się dalej, coś jeszcze mówi. Dopuszczanie dzieci do rzeczy, które są zarezerwowane wyłącznie dla małżeństwa, jest grzeszeniem przeciwko dziecku, narażaniem go na śmierć i łamaniem tego przykazania. Podobnie jest z innymi sprawami w naszych czasach. Wierność, uczciwość małżeńska i tak dalej, i tak dalej. Pokazujemy dziecku zło wtedy. Wiecie, ja nie chcę, żeby dzisiejsze moje nauczanie było bardziej o dziecku niż o rodzicach. Ale dlatego tak mocno mówię o dziecku, bo za każdym razem chcę podkreślać, że dziecko jest sformowane przez rodziców, kiedy jest małe. Bóg ma odmienne zdanie, które nie zgadza się z zasadami ani Unii, ani Skandynawów szczególnie. I które nie dotyczy tylko współżycia, ale jakiegokolwiek odsłaniania na gości swojego ojca. I trzecia Mojżeszowa, pozwólcie, że przeczytam. Trzecia księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 11 werset. Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odkrył nagość swojego ojca. Oboje poniosą śmierć. Krew ich spadnie na nich. To jest Boży punkt widzenia na tą sprawę. Jak widzicie, Bóg jest mało nowoczesny i ja też nie jestem nienowoczesny. Słowo Boże jest prawdą. Amen. Wiecie, Paweł nas ostrzega przed tymi rzeczami w zawsze aktualnym Słowie Bożym. Mówi, że w czasach ostatecznych ludzie straszliwie odstąpią od prawdy, będą samolubni, pełni pożądliwości, używa też słowa rodzicom nieposłuszni. Biblia pokazuje nam przykłady tego, co się dzieje, kiedy tak się dzieje. Pewnego dnia Noe wziął i upił się i leżał nagi. I teraz pozwólcie, że zaznaczę wam, Noe nie był alkoholikiem. Noe nie spił się do nieprzytomności, dlatego że chciał się spić, bo nie miał w pobliżu psychologa. Jak wiecie, Noe i jego rodzina byli jedynymi ludźmi, którzy uratowali się z potopu przez łaskę Bożą, będąc w arce. Do czasów potopu nigdy nie padał deszcz. I warstwa wodna nad naszą planetą była zupełnie innej struktury, inaczej zbudowana i była dużo większa i cięższa, na chłopski rozum to biorąc. To, co się stało, kiedy woda runęła na Ziemię, zmienił się również klimat i po raz pierwszy w historii Ziemi miało miejsce zjawisko fermentacji, które do potopu nie występowało. I Noe wypił to, co było sfermentowane. I dlatego się upił, a nie dlatego, że był alkoholikiem. Opisane jest to w pierwszej księdze Mojżeszowej, 9 rozdział. Ona mówi o tym, że jego syn Ham, co za imię, zobaczył, no nie wiem, jak inaczej nazwać to, co zrobił, zobaczył swojego ojca, jak leży nagi. I wiecie, co zrobił? Poleciał do swoich braci i mówi, chodźcie zobaczyć, tata się spił i leży goły. I tak było. To jest Biblia. Ale oni byli dużo mądrzejsi. To się nazywa, wiecie, początkiem mądrości, wiecie, co jest? Bojaźń pańska, bojaźń Boża. Oni byli dużo mądrzejsi i wzięli szatę i cofając się tyłem, przykryli nagość swojego ojca. Nigdy nie mieli tej książki wydrukowanej tak jak my, nigdy tego nie czytali, ale wystarczy mieć w sercu miłość do Boga, żeby wiedzieć, gdzie swoje oczy kierować. I w ten sposób przykryli nagość swojego ojca, ale dużo gorsze było, nastąpiło potem. Wiecie o tym, że relacja między Noem i Hamem nigdy już nie była normalna? Wiecie, że jego syn się w jego oczach stoczył? Ja się nie dziwię. Jeżeli Adam i Ewa przez grzech doznali wstydu, o ileż bardziej Noe doznawał wstydu przed swoim synem. Kiedy tamten widział go nagiego i upitego i postąpił wobec niego, jakby go nienawidził. Nigdy już ojciec z synem nie byli więcej przyjaciółmi. Poczytajcie tą smutną historię w Biblii. A dzisiejsi psychologowie nowocześni powiedzą ci, kąp się nago ze swoim dzieckiem. Cham za oglądanie na gości swojego ojca zostaje przeklęty. Jak Noe miał teraz rozmawiać ze swoim synem, który tak zrobił? Podobnie córki Lota. Ich potomkowie za niemoralny czyn stają się przeklęci. Kiedy Lot doznaje straszliwej rozpaczy i dla okradów to jest złodziejstwo. Jeżeli mówisz o nich źle, to jest złorzeczenie. Bóg mówi, abyś ich uczcił. I czy czasem nasza zdecydowana i Boża miłość wygląda pozornie surowo, ale nie można nikogo ważniejszego przyprowadzić do Boga jak swoich rodziców. I to jest Boża łaska dana niewielu ludziom. Móc widzieć, jak się tata i mama nawracają. Powiem wam, nie ma nic piękniejszego. Nic piękniejszego nie ma. Jak przyprowadzić do Boga swoich rodziców. Chyba tylko jedno, co może być piękniejsze, jak rodzice przyprowadzą swoje dzieci. Pan Bóg dał ci życie, abyś był świadkiem Jezusa Chrystusa, aby twoje życie było wonią Chrystusową. Jeżeli z powodu ciebie twoja mama albo tata przelewają łzy, to jest czas na modlitwę dzisiaj dla ciebie. Bóg mówi, że trudno ci będzie długo żyć z takim czymś. Biblia mówi, by nikogo nie nazywać swoim ojcem, gdyż jest jeden nasz ojciec w niebie, ale to wyraźnie nam wskazuje na duchowy aspekt tego słowa. Fizycznie ojciec pozostaje ojcem. Słyszałem kiedyś jednego głupca, który przestał mówić do taty ojcze, bo powiedział, że Biblia zabroniła mu tego. Tak to robi głupiec. Bóg mówi czci. Cieleśnie ojciec pozostaje ojcem i nic tego nie zmieni. I Bóg uznał, że nasz stosunek do rodziców jest ważny i Słowo Boże mówi, 5 Mojżeszowa 27:16, przeklęty, kto zlekceważy swojego ojca i matkę, a cały lud powie amen. Amen. Tu tak pisze, że cały lud powie amen. Niech tak się stanie, innymi słowy. Czy jesteś kimś, komu dzisiaj Duch Święty przypomina, że zamiast czcić swoich rodziców, to ich znieważyłeś? Że zamiast czcić swoich rodziców, może ich okradłeś? Zamiast czcić swoich rodziców, być może ich okłamałeś? Chcę wam powiedzieć, że nie ma kłamstwa od Ducha Świętego. Kłamstwo zawsze jest kłamstwem. Oszustwo zawsze jest oszustwem. Ja dziękuję Bogu za moich rodziców. Ci z was, którzy słyszeli moje świadectwo, wiedzą, że ja poznałem Jezusa przez modlitwę mojego dziadka. Mój dziadek był pijakiem, cudzołożnikiem, agresywnym, nerwowym, sklętym człowiekiem, który pewnego dnia wrócił do domu i tylko Jezus Chrystus się liczył dla niego. Nawrócił się, cała jego pycha, wiecie, to był taki pyszny człowiek, że gdyby mu ktoś kiedyś powiedział, że jest nienawrócony albo nie jest chrześcijaninem, to by mu łeb urwał. Ale przyszedł Duch Święty i przekonał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I dziadek przyszedł jak baranek do naszego domu. Nigdy nie widziałem, żeby człowiek tak się mógł zmienić. Mój dziadek zwiastował Słowo Boże mojemu ojcu na łożu jego śmierci. Nawet nie zdążyliśmy spytać taty, czy przyjął Pana Jezusa, czy nie, bo umarł. Ja mam pokój w sercu. Wiem, że Bóg nikogo nie oszuka. Bóg postąpi nim zgodnie z jego wyznaniem. Nie muszę manipulować i wmawiać ludziom, że tata się zdążył nawrócić albo nie zdążył. Pan jest Bogiem prawdy. Bóg nigdy nie kłamie i jest Bogiem sprawiedliwym. Jestem spokojny. Potem przez modlitwę mojego dziadka nawróciłem się ja. Dzisiaj dziękuję za niego Bogu. 5 lat się modlił o mnie. Nie wiem, czy wam mówiłem. Kiedy on się nawrócił, nasza rodzina go wyklęła. Ci z was, którzy mnie znają, wiecie, że pochodzę z gór, Jestem typem tak zwany góral. I chcę wam powiedzieć, nie ma ludzi bardziej mściwych i złych niż górale. A może tylko Kaszubi jeszcze. Nasza rodzina go wyklnęła, musiał się wyprowadzić do innej miejscowości. Kiedy dziadek nam mówił o Jezusie, ja osobiście mu w oczy mówiłem, zabieraj się ze swoim kociarskim Jezusem, ty jesteś kociarz. Nigdy mu powiedziałem, nie pójdę za twoim Jezusem. On miał łzy w oczach, patrzył mi w oczy i mówił, pewnego dnia, synu, będziesz głosił imię Jezusa. Ja mu mówię, nigdy nie będę. On mówi, Bóg mi pokazał, że będziesz. Ja mówię, wariat, jak rozmawiać z wariatem, któremu Bóg powiedział? Przez 5 lat był izolowany od naszej rodziny. 5 lat na kolanach modlił się o moje życie. Nie wiedzieliśmy, gdzie mieszka, co się z nim dzieje. Pewnego dnia Duch Święty złamał i moje harde życie. Oddałem moje życie Panu Jezusowi. I wiedziałem, że muszę jechać szukać dziadka. Tata nie żył już. Ale wiedziałem jedno, że jeżeli mam uczcić moich rodziców, to muszę jechać przeprosić dziadka. Pojechałem, słuchajcie, nie mogłem go znaleźć. Kiedy go znalazłem, nie chcę już przedłużać, chciałbym, skrócie chcę wam powiedzieć. Kiedy go znalazłem, leżał chory w domu i nie mógł już chodzić. Był tak ciężko schorowany, że już nie chodził. Otwarła kobieta, weszliśmy do niego do domu i ona mówi, ja się pytam, czy tu mieszka Kulec, ona mówi, tak, ale jest taki chory, że nie może przyjść, nie chodzi, trochę na siłę wepchaliśmy się do tego domu. Ona nie wiedziała, kim jestem, nie miała pojęcia, że jestem wnukiem. Zobaczyłem go, jak leżał, chudy, schorowany i nie mógł chodzić na łóżku. Spojrzał na mnie swoimi smutnymi oczami i zapytał mnie, czego chcesz, synu. Ja mu powiedziałem, dziadek, wiecie, rozpłakaliśmy się tam wszyscy jak dzieci. Ja mówię, dziadek, ja znalazłem Jezusa Chrystusa, którego mi głosiłeś 5 lat temu i nawróciłem się i przyszedłem cię przeprosić. W ciągu 0,5 sekundy mój dziadek został całkowicie uzdrowiony i zaczął biegać po domu. Chodził po całym domu i dziękował Bogu i modlił się. Potem usiadł przy stole. Usłużył przy stole, wiecie, trzeba mu było wszystko podawać, a wtedy on nam wszystko podał. Spojrzał mi w oczy i rozpłakał się i powiedział, synu, teraz jestem gotowy iść już do domu, bo teraz ty będziesz głosił Jezusa. Oddaję dzisiaj cześć i chwałę Jezusowi za moich rodziców i mojego dziadka. Została jeszcze moja mama i żyje. Dziękuję Bogu za każdą chwilę jej życia. I chcę jej usługiwać, wspierać ją. Dopóki będę miał chleb, to ona będzie dostawała 0,5. Dopóki będę miał 5 złotych, będzie dostawała 2,50. Chcę ją wspierać, chcę ją błogosławić, chcę się modlić. Nie chcę żałować na telefon i nie chcę żałować jej komplementów. Dziękuję dziś Bogu za moich rodziców i niech będzie Bóg wywyższony. Bóg wie, co mówi, kiedy mówi czci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli dzisiaj jesteś na tym miejscu, i Duch Święty pokazuje ci, że twoje życie potrzebuje zmiany w tej dziedzinie, oto czas na modlitwę. Oto możesz się modlić. Możesz tą sprawę zmienić. A wyjdziesz stąd z wielką ulgą z tego ciężaru, z wielkim pocieszeniem od Pana. Niech Pan was błogosławi. Powstańmy do wspólnej modlitwy. Alleluja. Chwała Tobie, Panie Jezu. Jeżeli stoisz tutaj na tym miejscu i wiesz, że ta sprawa duchowa w Twoim życiu jest niewyjaśniona, to chciałbym, abyś mógł skłonić swoją głowę i wyznać Bogu, że wiesz, że zgrzeszyłeś przeciwko własnym rodzicom, przeciwko Jego Słowu i chcesz to zmienić. Nie potrzebujemy, żeby ktoś podnosił w tej sprawie ręce, żeby ktoś przychodził do mnie, nie wiadomo na jaką spowiedź. Jeżeli tej sprawy nie załatwisz w swoim sercu z Bogiem, to ja ci niewiele pomogę. Jeżeli ktoś z was potrzebuje rozmawiać, oczywiście zawsze jesteśmy chętni do rozmowy. Ale przede wszystkim pamiętajcie, my niczego nie zmieniamy. Jestem tak samo potrzebuję modlitwy jak wszyscy, ale tylko Bóg Wszechmogący teraz usłyszy twoje wołanie. I przed Bogiem możesz to zmienić. Panie, chcemy się modlić o wszystkich tych rodziców naszych, którzy jeszcze nie poznali ciebie, Panie. Wielu z nas tutaj, Panie, Ojcze, ty znasz nas najlepiej, bo ty wiesz wszystko, jesteś Bogiem Wszechmogącym, a rodziców, którzy toną w ciemności, w grzechu, bluźnią często twojemu imieniu, często są związani nałogami, grzechem tak bardzo, że nie mogą bez nich żyć. Dzisiaj, Panie, usłysz wołanie tych serc, które wołają tutaj o swoich rodziców, o mamę i tatę, tych, którzy nas kochali, którzy czasem różnie się zachowywali. My prosimy ciebie dzisiaj, abyś uzdrowił nasze rodziny, Panie, abyś ich powołał do poznania ciebie. Panie, chcemy ci dziękować i uczcić ciebie za każdego z nas, kto ma wierzących rodziców, ale Panie, też chcemy wołać z rozpaczą w głosie od tych, którzy ich nie mają. Proszę ciebie, Panie, daj nam też mądrość wychować nasze dzieci, wszystkie nasze dzieci w zborach, Panie, aby widziały w nas woń Chrystusową, aby widziały tych, którzy czczą ciebie, tobie wierzą i do ciebie uciekają w dniu niedoli. Dziękuję tobie za ten czas, Panie, za twoje słowo, które jest źródłem wszelkiej mądrości i prowadzenia dla nas. Błogosław, Panie, dzisiaj nasz zbór tutaj. Błogosław, Panie, nasze chodzenie. Dziękuję tobie, że czekamy na twoje przyjście, ale chcemy wołać i wołać o nawrócenie naszych rodziców. Tobie niech będzie chwała i cześć w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.